Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
7:48 na zegarach, poranek w Radiu Wnet trwa, a my już mamy połączenie z kolejnym zapowiadanym gościem. Jest z nami pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy może od takich najświeższych informacji. Sąd przystał na wniosek prokuratury, zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla wiceministra Marcina Romanowskiego. Co pan myśli o całej tej sprawie?
No, ja myślę o tej sprawie bardzo, bardzo źle, szczerze mówiąc, ponieważ już pomijając kwestie polityczne, czyli tego ogólnego zarzutu, który przedstawiła prokuratura, bo przypomnę, że prokuratura postawiła zarzut mówiący o tym, że pan Marcin Romanowski stoi na czele albo tuż przy głowie, bo to trudno powiedzieć, tak zwanej zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Funduszu Sprawiedliwości, która to grupa, zdaniem prokuratury, działała w sposób bezprawny, udzielając pieniędzy nie na to, na co powinna ich udzielać. Najkrócej mówiąc, prawda, nie wchodząc w szczegóły. No więc zakładając nawet, ja uważam ten zarzut za kompletnie niedorzeczny. Ale załóżmy, że prokuratura albo prokuratorzy jakoś w to wierzą. No to jesteśmy w tej chwili, to jest grudzień 2024. Od czasu postawienia tych zarzutów minęło wiele, wiele miesięcy, a jedynym realnym i sensownym uzasadnieniem tymczasowego aresztu w prawie polskim jest tak zwana niebezpieczeństwo mataczenia. Gdyby nawet pan Romanowski, mówię, zakładamy, ja to odrzucam, ale zakładamy logikę taką, że prokuratura wierzy w to, co przedstawia, no to gdyby pan Romanowski faktycznie, jak prokuratura uważa, był członkiem albo odpowiadał za jakąś formę działalności sprzecznej z prawem, to miałby już tyle miesięcy, tyle możliwości mataczenia, żeby wszystko wymataczył, co by się tylko dało. Tu by tam spotkał, tam by schował, tam by uciekł, tam by pochował. Więc z punktu widzenia czystej logiki, pomijając wszystkie inne sprawy, to, że sąd zgodził się na jego aresztowanie po tylu miesiącach, mając jako główny motyw możliwość mataczenia i biorąc pod uwagę to, że wszyscy inni oskarżeni w tej sprawie są na wolności, uznaje albo za przejaw, no są możliwości dwie, albo sędzia, który wydał ten wyrok, jest osobą niespełna rozumu, albo jest osobą, która podlega politycznej presji i została wykorzystana jako instrument dla obecnej władzy. Czyli mamy do czynienia z czymś bardzo brzydko, bo to można nazwać prostytuzacją sądu. No więc takie są dwie możliwości.
A w takim razie co próbuje osiągnąć obecna władza, jeżeli przyjmiemy, że to są jednak procesy polityczne, czy to rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości jednak w blasku fleszy tak dużym? Są to sprawy, które rozgrzewają prawda, opinię publiczną. Jaka tutaj jest strategia, co oni chcą osiągnąć?
No oni chcą osiągnąć tyle, że chcą pokazać znaczącej części swojego elektoratu, że obietnice, którą złożyli podczas kampanii wyborczej w 2023 roku, są w stanie jej dotrzymać. No, do tej pory właściwie w zasadzie Donald Tusk ma największym jego osiągnięciem w tych rozliczeniach jest to, że Jarosławowi Kaczyńskiemu odebrano immunitet. Ale odebrano immunitet za co? Odebrano immunitet za jakąś awanturę z jakimś panem, który to zresztą pan reprezentuje to, co ja nazywam hołotę albo motłoch, który to zbiera się systematycznie w Warszawie, przeszkadzając czy utrudniając życie podczas składania kwiatów. No ale w każdym razie, już pomijając znowu kwestię merytoryczną, jedyne, co osiągnął w ten sposób Donald Tusk, to pokazał, że on jest w stanie w Sejmie odebrać Jarosławowi Kaczyńskiemu immunitet za sprawę całkowicie marginalną, nie mającą nic wspólnego z tak zwanymi wielkimi rozliczeniami PiS. No więc potrzeba jakiejś tak zwanej krwi, potrzeba ofiar, potrzeba dowodów na to, że ta opowieść, wielka opowieść, ta durna, głupia opowieść, którą udało się Tuskowi sprzedać kilkudziesięciu procentom Polaków, jest prawdziwa. No to żeby ta opowieść była prawdziwa, to muszą być winni. Żeby byli winni, no to muszą przynajmniej posadzić kogoś do aresztu. Wprawdzie nie jest to skazanie, prawda? To jest, ale kto tam będzie wiedział, czy to skazanie, czy nie? Więc myślę, że temu to służy.
Wspomniany przez pana redaktora wspomniana sprawa odebrania immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu i tutaj doszło do pewnego rozłamu, bo Polska 2050 nie zagłosowała jakby przeciwko panu Kaczyńskiemu, więc pytanie, zaraz mamy podsumowanie już rok tych rządów, 13 grudnia, pojawiały się już na samym początku takie komentarze, że jest tak ogromna rozbieżność i na poziomie ideologicznym i programowym, że ten rząd nie przetrwa, że będzie musiał się rozpaść. I jaka perspektywa jawi się po roku?
Ale ja uważam, że ten rząd przetrwa, dlatego, bo to jest trochę tak jak w takich filmach gangsterskich. I tam w takich filmach gangsterskich jest zwykle tak, że jest szef, który tą mafią zarządza, tym gangiem zarządza, jest jego grupa bliskich współpracowników, no i przyjmują kogoś nowego. No i co robią z tym nowym? No, żeby on był częścią tego systemu, to on się musi umoczyć. Czyli wysyłają go, żeby on przeprowadził różnego rodzaju operacje, które sprawiają, że on potem nie będzie mógł już odmówić, bo stał się zakładnikiem tego układu, w którym tkwi. Ponieważ on już nie będzie się mógł wycofać, bo będzie miał na sumieniu te same przestępstwa i te same formy złamania prawa, którą ma grupa przywódcza. I dokładnie moim zdaniem taki proces zastosowano w stosunku do Szymona Hołowni na samym początku, kiedy, przypomnę, on w ramach tego uniesienia wielkiego, że powstaje wielka koalicja, dał się zwieść Donaldowi Tuskowi i wbrew prawu wykluczył z posiedzenia Sejmu dwóch posłów, pana Wąsika i pana Kamińskiego. I wtedy, w tym pierwszym okresie, i to był kluczowy moment, bo to był moment, który już na Hołowni, na Polsce 2050 i na całej trzeciej drodze w ogromnym stopniu ciąży, bo oni są odpowiedzialni za cały system łamania prawa, który rząd Tuska, za tak zwaną demokrację walczącą, prawda? Pod demokracją walczącą należy uznać demokrację łamiącą prawo, które Donald Tusk systematycznie wprowadza od właśnie 13 grudnia tego roku. Więc dlaczego? Dlatego to się nie może rozpaść, ponieważ gdyby się teraz nagle okazało, że pan Szymon Hołownia się obudzi całkowicie ze snu i powie, no przecież ja obiecywałem w czasie kampanii, że będzie pojednanie narodowe, tak? Ja byłem tą trzecią drogą, która miała właśnie tutaj być czymś pomiędzy PiS-em a Platformą, żeby nie dochodziło do tego ciągłego zwarcia i tego kłócenia się. No to ja chcę wystąpić w tej roli. To pan Tusk powie mu, no dobrze, dobrze, mój drogi, ale tu proszę bardzo, to jak ty teraz się wycofasz z naszego układu, to zobacz, PiS się do ciebie dobierze, złamałeś prawo tu i ty, mój drogi, z więzienia nie wyjdziesz. Więc, że tak powiem, to jest dokładnie ten system wzajemnych haków i wzajemnego trzymania się przez poszczególnych koalicjantów.
No właśnie, to wzajemnych haków, wzajemnego trzymania się z jednej strony przez poszczególnych koalicjantów, ale z drugiej strony, no mamy też Prawo i Sprawiedliwość i wykorzystywanie służb i tak naprawdę to jest pewna ciągłość i żeby oddać uczciwość, no to te służby były też wykorzystywane za poprzedniej władzy. Jak to całościowo wpływa na bezpieczeństwo Polski, na to, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie, a tak naprawdę mamy na poziomie, no tak nawet no, chyba już takiej najwyższej polityki, wzajemne oskarżanie się o wpływy obcej agentury, wprost mówienie o tym, że jeden czy drugi jest agentem rosyjskim. Czy nie ma na poziomie naszych elit i na poziomie politycznym takiego zrozumienia, że to nie jest moment, aby Polska w taki sposób się osłabiała, że są sprawy nieco ważniejsze niż takie wewnętrzne rozgrywki polityczne?
To znaczy, ja rozróżniam, mała uwaga, rozróżniam jednak sposób działania Prawa i Sprawiedliwości od sposobu działania obecnej koalicji. O ile uważam, że PiS często naginał prawo i posuwał się być może za daleko, jednak z tego typu tak jaskrawym odrzuceniem prawa, z jakim mamy obecnie do czynienia, to jednak z tym nie mieliśmy do czynienia. Z pewnością nie było tak, żeby PiS wykorzystywał cały mechanizm władzy przeciwko opozycji, żeby próbował w ten sposób, prawda, posadzić do więzienia kluczowych polityków Platformy Obywatelskiej. Gdyby tak było, to od roku 2015, kiedy PiS rządził, to byśmy o tym wiedzieli, prawda? Nie przypominam sobie w żadnym wypadku tego typu działań. Było naginanie prawa, niestety, ale to jest jednak, trzeba to odróżnić. To jest taka mała dygresja. A jeśli chodzi o tą najważniejszą sprawę, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie, które pani tak zadała, ja sobie sam je zadaję, bo z jednej strony, jakby posłuchać, co mówią przywódcy polityczni z jednej i z drugiej strony to mówią bez przerwy o sytuacji wielkiego zagrożenia, o tym, że Polska znajduje się u nas w kraju być może trzeciej wojny światowej, że potrzebna jest mobilizacja, że mamy do czynienia z zagrożeniem pokoju światowego, z jakim nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia, przynajmniej od końca II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. Pada bardzo dużo takich bardzo mocnych ostrzeżeń i słów. To jest jedna strona. Ale z drugiej strony wszystko to, co teraz obserwuję, temu przeczy. To znaczy tak, jakby cała ta opowieść o zagrożeniu ze strony wojny, Rosji, Moskwy, Putina, jakby to była tylko pewna gra, albo tylko pewna groteska, której się używa w rozgrywce wewnątrzpolitycznej. Bo gdyby oni wierzyli w to, co mówią, no to nie mógłbym zrozumieć, że wszystkie praktyczne i konkretne posunięcia obecnej władzy powodują nie zjednoczenie, ale, że tak powiem, formę pogłębienia podziałów. No, opowieści Donalda Tuska, że on, albo Rafała Trzaskowskiego, że jednym z jego celów przecież kampanii prezydenckiej będzie wygaszenie sporów, doprowadzenie do pojednania, no to jest po prostu śmiech na sali. Jeśli jednocześnie w tym momencie CBA pojawia się, nie wiem, fundacji ojca Rydzyka, prokuratura ściga pana Romanowskiego, pan Ziobro jest wzywany przed komisję do spraw Pegasusa, minister i premier ogłaszają, że ich w zasadzie różne reguły nie interesują, bo tutaj będą dalej rozliczenia i tak dalej. No, to znaczy rozumiem, że to jest pojednanie przez usunięcie albo przez eliminację. No, ale takie pojednania kończą się bardzo źle, bo one się kończą wzajemną walką, a nie wzajemnym porozumieniem.
To jeszcze na zakończenie odniósł się pan do słów polskiego dyplomaty w Kijowie. Chodzi o pana Łukasiewicza, o ile dobrze pamiętam. Gdyby mu pan tak króciutko, bo zaraz musimy kończyć, ale naświetlić, o co chodzi w tej sprawie.
Znaczy ja powiem bardzo krótko, to była wypowiedź z panem Piotrem Łukasiewiczem, rzeczywiście pełniącym funkcję ambasadora w Kijowie, który powiedział w wywiadzie z Onetem dwie rzeczy, moim zdaniem szokujące. Pierwsza rzecz, że przełom w relacjach polsko-ukraińskich ma polegać na tym, że strona ukraińska może się zgodzić na ekshumację, ale bez upamiętnienia, co będzie oznaczało, że można, aż tak powiem, wydobywać zwłoki zabitych podczas rzezi wołyńskiej, ale nie będzie można stwierdzać, kto ich zabił, w jaki sposób ich zabił, w jakim kontekście i tak dalej. Czyli, że będą to, rozumiem, martwe miejsca z informacją o tym, że dana osoba zginęła i tyle, prawda? No to jest w ogóle coś całkiem przeciwnego od tego, czego Polska się domaga. I druga rzecz, jeszcze bardziej szokująca moim zdaniem w tym wywiadzie, to, że polski dyplomata stwierdził w pewnym momencie, że Polacy, jego zdaniem, bardzo długo dochodzili do zrozumienia, czym było Jedwabne i dlatego my musimy pozwolić Ukraińcom, żeby, że tak powiem, długo dokonywali refleksji nad tym, kim był pan Bandera i pan Szuchewicz, czyli postawił na równym poziomie Jedwabne i Wołyń, wskazując jakby z jednej strony to, co było niemiecką zbrodnią, obciążającą, jeśli już, jakąś grupę miejscowych Polaków, było na tym samym poziomie, co ideologiczna zbrodnia masowego zabijania Polaków przez ukraińskich nacjonalistów. Więc no, ten pan z pewnością nie zasługuje na to, żeby być jakimkolwiek dyplomatą, a z pewnością nie polskim w Kijowie.
I tutaj na razie musimy postawić kropkę. Pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy, dziennikarz, publicysta, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Minutka po godzinie 8:00. W studiu jest Jakub Duszek, więc czas na wiadomości w Radiu Wnet.